Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, ja chciałem jakieś tak normalnie tego vloga zacząć, ale jestem w takim towarzystwie, że się nie da. W sensie przyleciałem do tej, jak to się nazywa, gdzie jestem? Do Brukseli. I tu widzicie, tu jest w ogóle, o tutaj jest pani kierowczyni, tam są panie kierowniczki, tam jeszcze jest pan kierownik. No słuchajcie, po prostu, no, w sensie przyleciałem, zaczynamy rekolekcję. W sensie rekolekcję nie mam w tym, nie mam w Brukseli, tylko, jak się nazywa? Lisz, tak? Lisz, Boże, Lisz.
Super.
Niech będzie, ja zawsze mówię Lisz, więc niech będzie Lisz. Coś ty, o widzisz, otwiera się. No, więc jedziemy teraz na, czy drugi szlaban? Jedziemy teraz na kawę do Brukseli, a potem jedziemy do Lisz.
Super.
Więc moi drodzy, jesteśmy w centrum Brukseli, na to co się nazywa Wielki Plac, czyli po naszemu rynek. Oczywiście oni mówią, że to jest prawdopodobnie najpiękniejszy rynek na świecie. I tak mówią w każdym mieście, w którym jestem, na każdym rynku, w którym jestem, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że jest bardzo ładnie. O, słoneczko wyszło. Zaraz sobie zobaczycie. No naprawdę trzeba przyznać, że jest to uroczo. Zrobię zaraz parę zdjęć, żebyście sobie zobaczyli. O, jaki ślub jeszcze jest. Popatrzcie. Słuchajcie, tu jest jakaś taka tradycja po prostu przedziwna, jak to we wszystkich tych miastach na świecie, że symbolem Brukseli jest taki sikający chłopiec. To się chodzi o to, że jest jakaś taka legenda, do końca nie wiem o co chodzi, że nie wiem czy to było w trakcie wojny, że była jakaś bomba i że on po prostu wyszedł podobno i, no przepraszam, ale nasikał na tą bombę i w ten sposób się rozbroiła i uratował pół Brukseli. I teraz wszędzie po prostu w witrynach tutaj sklepowych i takich miejscach jest taki sikający chłopiec. Na przykład są czekoladki, a nad nimi sikający chłopiec, no. Co to ludzie na wymyślają, to jest po prostu niepojęte. Ale w ogóle jest bardzo miłe, sympatyczne towarzystwo i fajnie w ogóle miasto jest. Idziemy dalej. Więc moi drodzy, tu jest kolejna wizytówka Brukseli i Belgii, czyli tak zwane Atomium. Jak sobie popatrzycie, o widzicie tam z tyłu. Podobno to postawili na jakąś taką tą wystawę światową. Miało być tylko na moment, ale potem stwierdzili, że zostanie na dłużej. No i jest takie tam, podobno w środku są restauracje i w ogóle jakieś sklepy i tam można wchodzić, ale nie będziemy wchodzić, tylko żeśmy przyjechali. No to zobaczcie parę ujęć. Więc właśnie jeszcze, słuchajcie, się dowiedziałem, bo wyczytaliśmy, że to jest w ogóle cząsteczka tego, żelaza i że to jest powiększona cząsteczka, w sensie atom żelaza, 165 miliardów, nie, milionów razy, albo milionów, albo miliardów, już nie pamiętam, ale taka szóstakowa liczba, więc w ogóle całkiem. Słuchajcie, dojechaliśmy już do tej miejscowości Lisz, czy jak to się tam nazywa. W sensie to jest podobno po polsku Korek, nazwa tej miejscowości. Tu z tyłu widzicie, jest taki wielki kościół, gdzie mam zaraz mszę świętą i konferencję, czyli rekolekcję, dzisiaj i jutro. A potem będzie w ogóle podobna jakaś kolacja, gdzie będą jakieś miejscowe specjały, takie typowo liżańskie potrawy. To zobaczymy. Idziemy na mszę teraz. No więc, moi drodzy, właśnie skończyliśmy pierwszy dzień rekolekcji, w sensie mszę świętą i konferencję. Bardzo piękny kościół jest, mam nadzieję, że już widzieliście, albo zaraz zobaczycie, ale chyba już widzieliście. Naprawdę prześliczna jest ta świątynia. To jest w ogóle parafia belgijska, gdzie polski ksiądz jest też proboszczem i jest też proboszczem Polaków. Przepraszam. Bardzo fajne miejsce. A teraz idziemy jeść, będziemy jeść, nazywa się bulety. Czyli taka podobno ichniejsza wersja mielonych, tylko że trochę na słodko, z jakąś rodzynką czy z czymś. Zobaczymy, mówią, że dobre, spróbujemy, zaraz zobaczycie. Moi drodzy, więc jak widzieliście, pojedzone tych potraw dziwnych belgijskich, nawet to było dobre to mięso, muszę przyznać. Teraz jeszcze szybki spacer taki wieczorem po centrum tego Liège. Będzie jakaś kawa chyba i w ogóle muszę iść spać, bo spałem dzisiaj w nocy tylko 2 godziny, bo musiałem stać kurczę przed 5, żeby tu przylecieć. Jutro, kochani, będzie kolejny dzień i zobaczymy tu jeszcze chyba jakieś rzeczy w okolicy, więc widzimy się za 2 sekundy, a to będzie u mnie jutro rano. Dzień dobry. Moi drodzy, tak jak wam mówiłem przed sekundą, to jest kolejny dzień. Słuchajcie, jest przed godziną 11 i oni mają do mnie pretensje, że ja nie jestem po prostu jak do rany przyłóż, tylko jestem nie do życia. Moi drodzy widzowie, proszę wytłumaczyć tutaj moim towarzyszom, wszystkim, którzy tutaj ze mną idą, że wy doskonale wiecie, że do 12 ksiądz katolicki jest niewierzący. I nie wolno z nim rozmawiać, nie wolno go dotykać, nie wolno do niego podchodzić. Jedyne co można zrobić, można mu przynieść kofeinę i odejść. I oni nie mogą tego zrozumieć w ogóle. Tylko dlaczego ten fantastyczny ojciec Szóstak jest taki dziwny? No bo jest taka godzina. A w ogóle to jesteśmy w jakimś Banu, jak to oni mówią po francusku. To oni oczywiście mówią, że to jest takie nasze belgijskie Lourdes. Takie, że no. Jak ktoś był w Lourdes, to pewnie widział, że jest super, a to pewnie będzie jak będzie. Ale podobno będzie kawa, więc zobaczymy. Wiem, no. Tam zaraz będą komentarze, dlaczego on tak narzeka ciągle? Jeździ po tym świecie i ciągle mu źle. No takie życie, no, takie towarzystwo. Dobra, idziemy na kawę. Moi drodzy, właśnie widzieliście jakiś taki bardzo ładny dworzec, bardzo mi się podoba, w sensie zupełnie nie pasuje trochę do tego miasta, ale dworzec jest po prostu giga. A teraz przyjechaliśmy do Edytki, gdzie będzie obiad, potem jadę na rekolekcję, no i będzie powrót do Polski, więc szybko zobaczymy tylko Edyty, podobno ma ładny ogród i będzie dobre jedzone. To parę zdjęć i wracamy do domu. Więc słuchajcie, taki środek dnia mi się bardzo podoba. Jakby ktoś czasem się zastanawiał, jak przekonać Szóstaka, żeby gdzieś przyjechał, to hamak se kupcie. W sensie zaproście mnie na hamak, to wtedy jest jakieś 2% więcej szans, że się uda, ale jest super. Zaraz będzie jedzone, ale na razie jest leżone i w ogóle jest po prostu ucudownione. Słuchajcie, na tym hamaku jest coraz lepiej, jak widzicie. Ja tu donoszą kolejne talerze. Jestem tylko ciekawy, czy mi tu zupę też wleją. Ale podoba mi się bardzo. Smacznego. Więc moi drodzy, pozwólcie na takie krótkie gadanko, trochę takie chodzone, więc będzie pewnie trochę nieskładne. Bo mało już tu kończę ten dzień, w sensie w ogóle pobyt w Lisz. Koniec jest jedna bardzo ciekawa rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. Mianowicie ten gościu, który widzieliście tam, gdzie miałem rekolekcję, tam gdzie proboszczem jest ksiądz Marek, ale to jest jakby parafia belgijska. Tam się oczywiście Polacy też spotykają, co jakiś czas tam mieliśmy rekolekcję. To jest bardzo ciekawy kościół. To jest kościół świętego Marcina, który jest kościołem, z którego wyszła, to jest tam 1200 któryś rok, przepraszam, już nie pamiętam który, pierwsza w ogóle w historii procesja Bożego Ciała. W sensie właśnie tutaj zaczęło się Boże Ciało. To, co będzie niedługo, teraz w czerwcu w Polsce, czyli ten czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Kurde, idę pod górkę i strasznie się zmachałem, poczekajcie, muszę się gdzieś zatrzymać. To się zaczęło właśnie tutaj, w sensie obok Lisz była taka zakonnica przeorysza Augustianek, święta Julianna chyba, jak mi się wydaje. I ona od dzieciństwa miała jakieś takie objawienia, że Pan Jezus jakby bardzo chciał, żeby takie święto, osobne święto Jego ciała i Jego krwi było w kościele jakby zaprowadzone. Do tego czasu był tylko jakby Wielki Czwartek i Wielki Czwartek świętowano jakby Bożą obecność, a Pan Jezus bardzo chciał, żeby tą Jego obecność w Eucharystii świętowano jakoś bardziej. I ona miała przez długi czas takie objawienia. W końcu biskup miejscowy powołał jakąś taką komisję teologiczną, która się zgodziła z jej poglądami, w sensie, że takie święto to jest w ogóle dobry pomysł teologiczny. Odbyto pierwszą taką procesję Bożego Ciała właśnie tutaj z tego kościoła po Lisz i on chyba w następnym roku umarł, ten biskup. I kiedy umarł, to jakby ci, którzy po nim tutaj władali w kościele, całkowicie zanegowali ten teologiczny pomysł Bożego Ciała. Nie odbyła się już kolejna procesja. Ta siostra w ogóle została skazana na jakieś takie wygnanie, w sensie prawie, że ją uznano za heretyczkę. I ona, słuchajcie, do końca życia już nie doczekała jakby odnowienia tego kultu. Dopiero potem następny biskup, który w ogóle został potem papieżem, chyba Urbanem IV, on w końcu zaprowadził w całym kościele kult jakby Bożego Ciała. Ale tak sobie myślę o tej siostrze, słuchajcie, która umarła jakby nie widząc tego, że to święto zostało zaprowadzone, nie? Jakby dostała od Pana Jezusa taki nakaz, przeprowadziła go, odbyła się pierwsza procesja, a potem wszystko zniszczono, nie? Kochani, są takie rzeczy w życiu, jakby których nie zobaczymy za życia, że coś dobrego z nich wynika. Przypuszczam, że ona umierała w jakimś takim poczuciu ogromnej przegranej, nie? W takim poczuciu, może zwątpiła w ogóle w siebie i swoje pomysły, albo w to, że Pana Jezusa spotkała, a nawet jeżeli w to wierzyła do końca, to pewnie miała bardzo trudno, bo ją odrzucono, nie? I nie było takiego happy endu, że przed śmiercią zobaczyła, że jednak okej, przekonała Kościół, przekonała. Dzisiaj to jest oczywiście dla nas oczywiste święto, nie? Dla każdego katolika święto Bożego Ciała jest czymś bardzo oczywistym. Cześć dla Eucharystii, cześć dla Najświętszego Ciała i Krwi jest jakby oczywistością. Wtedy nie było, ona była bardzo nowatorska i została stłamszona w tym, nie? Kochani, to nie jest odcinek oczywiście o tym, że tu Kościół tłamsi nasze różne, nie wiem, marzenia, nasze różne dobre intencje i tak dalej, chociaż to trochę tak było w tym wypadku. Ale bardziej chodzi mi o to, że są takie rzeczy, które się po prostu nie uda w życiu przeprowadzić, których się nie uda w życiu naprawić. Może masz takie relacje albo takie jakieś życiowe różne plany, które może nawet się kiedyś już prawie, że wydarzyły, tak jak u niej, nie odbyła się ta pierwsza procesja, wydawało się w ogóle, że będzie dobrze i że w ogóle super się dzieje, a potem się to rozsypało i kochani, niekoniecznie będzie tak, że nastąpi za twojego życia taki happy end. Miejmy nadzieję, niektóre rzeczy się naprawią, miejmy nadzieję, niektóre rzeczy jakby uda się je odnowić, ale niektórych się nie uda. I myślę, że też taką dojrzałością chrześcijańską jest przyjąć, no nie uda się. I jakby nie rozczarować się, nie zwątpić, nie odejść, tylko powiedzieć okej, może to nie moja rola, może to nie moje miejsce, może to nie ten czas. Może dopiero po mojej śmierci coś tego będzie. Koniec, mam kilka takich dzieł w życiu, które mi się rozsypały i nie wiem, czy mi się kiedykolwiek naprawią. Oczywiście staram się i próbuję i mam nadzieję, że jeszcze się uda, nie? Ale no może będą takie, które na zawsze pozostaną takie rozwalone. Jakoś bardzo mnie przejęła historia tej siostry, jak sobie o tym poczytałem. W ogóle nie miałem pojęcia, że właśnie w Lisz zaczęły się procesje Bożego Ciała. Bardzo piękny jest to miejsce, ten kościół w ogóle jest bardzo piękny. Pomyślcie o tym, kochani. Wiem, że to jest trudne. Są takie rzeczy, których może nie uda się naprawić. Są takie rzeczy, które na zawsze zostaną niespełnione. I może to dobrze. Pan Bóg wie, co robi. Zaufajmy Mu. Dobra, kochani, wracam do Polski. Mam nadzieję, że to wam się jakaś taka iskra z tego urodzi, z tego co tu mówię. Nie bójcie się tego, co jest nieudane, nie bójcie się tego, co się rozsypało. To nie oznacza, że jest porażka. Pan Bóg wiedział, co robi. Ta siostra została świętą. Może właśnie o to chodzi. Dobra, idę dalej.